Aleluja, witajcie. O ludzie, ale przeżycie być z wami. Wiecie, problem polega na tym, że niektórzy z was podchodzą i mówią: słyszeliśmy cię. Dla mnie to oznacza tylko tyle, że mam mniej świadectw i przykładów do użycia, bo już je słyszeliście. I jeszcze tyle, że wiecie, prawda jest taka, że jestem grzesznikiem, którego zbawił Jezus. I dziękuję, że pastor mnie nazwał mężem Bożym. Jestem taki mąż Boży, który chodzi do zerówki na razie, uczy się. I jeszcze się dużo musi nauczyć. Wiem, że tutaj z tego miejsca zwiastowali dzisiaj już tacy kaznodzieje, przy których mnie bardziej wypadałoby siedzieć i słuchać, niż do nich mówić. Dziękuję wam, że jesteście i mogę ja tutaj się czymś podzielić. I kiedy modliłem się, z czym mogę stanąć przed wami? Tyle tematów przychodzi do głowy, tyle różnych potrzeb jest w Kościele, o tylu rzeczach chciałoby się powiedzieć. Kiedy dzisiaj pastor tutaj mówił, że jesteśmy na żywo transmitowani przez internet, pomyślałem sobie, że to kolejna dziedzina, gdzie Kościół wkracza, gdzie na pewno przeciwnikowi się podobał nie będzie. I pomyślałem sobie, że ci z was, którzy tutaj siedzą, chwała Bogu, że jesteście, ale cieszę się też z tych, którzy siedzą przed komputerami, bo wiecie, według różnych statystyk miliony ludzi, również przed komputerami, pogrąża się w pornografii i czyni to, co złe. I od razu przyszedł mi ten werset do głowy, że kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, ale kto się uświęca, niech się dalej uświęca. Pan jest blisko. I na każdym kroku, na każdym miejscu, gdzie chodzimy, możemy to czynić. Wiecie, kiedyś słyszałem taką rozmowę, czy taki przykład, jak pewien młody Żyd powiedział do swojego rabina, powiada do niego: już przerobiłem całą Torę i przerobiłem ją jeszcze raz i jeszcze raz i ciągle nie czuję się tak zmieniony, aby Hashem, aby Bóg mógł być ze mnie zadowolony. A rabin mu wtedy odpowiedział: to nic, że ty przerobiłeś całą Torę. Teraz czas, aby Tora zaczęła przerabiać ciebie, a wtedy będziesz się podobał Bogu. I myślę, że to jest coś, czym chciałbym tu dzisiaj stanąć, aby Słowo Boże przerabiało nas, abyśmy się mogli podobać Bogu. Na tym miejscu podobno odbywa się konferencja polska. Dziwny naród Polacy. Śpiewają po portugalsku, wielbią po niemiecku i po angielsku, a myślą co najmniej w kilku językach tutaj na tej sali. Z tego co wiem, myślą tutaj po polsku niektórzy nawet. Po hebrajsku, dobrze mówię? Po angielsku, po niemiecku, Polacy oczywiście. I tak dalej. Nie no, brat tak podkreślał, że ja już będę zawsze wiedział, że on jest Polak. Chciałbym dzisiaj z wami dzielić się opowieścią o tym, jak człowiek może uczyć się bojaźni Bożej. Czy właściwie i świadectwem, i nauczaniem, nie opowieścią. Bo z jednej strony to taka moja opowieść dla was. Wielu z was, kiedy przychadzam się tam na dole, kiedy tutaj z wami rozmawiam, pyta się: bracie, jak się czujesz, bo modliliśmy się o ciebie. Dziękuję wam, że się o mnie modliliście. Dziękuję. Ja nie mam słów, żeby wam podziękować. Wiecie, co to za przyjemność być chorym, kiedy człowiek dostaje ponad 450 SMS-ów dziennie z napisem: modlimy się o ciebie. Z Ekwadoru dostawałem, z Brazylii dostawałem, ze Stanów Zjednoczonych. Komórka mi zaczęła wysiadać. W końcu lekarz mi chciał zabrać komórkę. Cię bardzo dziwną rzecz doświadczyłem. Wróciłem do domu i poczułem, że jakieś takie dziwne dreszcze mam, źle się czuję. Bardzo krótko, zanim przejdę do słowa, chciałem się takim świadectwem z wami podzielić. Robiło mi się coraz gorzej, myślałem, że zachorowałem na grypę. Położyłem się do łóżka, jeszcze pierwszy dzień coś piłem, potem przestałem pić, przestałem jeść i coraz bardziej zacząłem po prostu odlatywać. Nie wiem, kiedy zaczynały mijać dni, podobno była noc, myliły mi się już dni i noce i tak przeleżałem jeszcze 2 doby. Żona po pewnym czasie widziała, że coś bardzo złego się dzieje. Przyszedł pewien znajomy lekarz, zobaczył i wezwał karetkę. A ze mną działy się jakieś dziwne rzeczy, których nie potrafiłem wyjaśnić. W nocy wstałem i poszedłem do łazienki, ale odkryłem, że... I pamiętam to, że nie wiedziałem, jak się zapala światło w pokoju. Wiedziałem, że gdzieś tą lampę się zapala, ale nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie. W domu, który sam budowałem. Potem, kiedy już doszedłem do łazienki, nie mogłem znaleźć własnego łóżka. I krążyłem, w końcu położyłem się spać na ziemi, bo już nie mogłem ustać na nogach. Obok własnego łóżka, w własnej sypialni. Kiedy przyjechali karetką pogotowia, lekarz pytał mnie, w jakiej miejscowości mieszkam. Nie wiedziałem już. Pytał mnie, kim jest moja żona. Nie wiedziałem. Nie za bardzo wiedziałem, ile mam dzieci. Nic po prostu nie wiedziałem. Bracia potem powiedzieli mi, że jakieś dziwne rzeczy opowiadałem. Zupełnie słowa po prostu, bez żadnego większego sensu, nie mające żadnego znaczenia. Znalazłem się w szpitalu, przeszedłem serię ciężkich badań i w końcu, kiedy doszli do punkcji kręgosłupa i pobrali ten z kręgosłupa, z rdzenia, doszli do wniosku, że to jest zapalenie opon mózgowych. Później się dowiedziałem, że bardzo ciężkie, przechodzące w fazę zapalenia mózgu. Dostałem sam wielką taką izolatkę, tam mnie zamknęli i na drugi dzień rano odzyskałem pamięć. Co już było dla lekarzy czymś bardzo dziwnym. I kiedy tak na drugi dzień sobie siedziałem w szpitalu, spytałem pani doktor, czy mógłbym sobie przynieść swojego laptopa, żebym mógł sobie po prostu coś oglądać, czytać. A też chciałem się przygotować na egzaminy, bo kończyłem wtedy uczelnię i miałem egzaminy z języka hebrajskiego. A więc przywiozłem sobie tego laptopa, włączyłem sobie wykłady z języka hebrajskiego i słucham sobie i nagle do mojego pokoju wchodzi taka komisja lekarska. Najpierw pani doktor, dyrektor, 2 lekarzy, pielęgniarek, kilka, jacyś ludzie z dokumentami. I ja tak na chwilkę zatrzymałem, a ta pani doktor tak na mnie patrzy i mówi, a co pan to tutaj robi? Ja sobie myślę, no przecież pytałem jej, czy mogę mieć komputer. Co ona taka zdziwiona? Co pan robi tu? Ja mówię, no wie pani, chodzę do szkoły, uczę się. A czego pan się uczy? Ja mówię, języka hebrajskiego. Czego pan się uczy? Ja mówię, języka hebrajskiego się uczę. I usiadła na łóżku, przesunęła mnie. Niech mi pan puści parę minut, chciałam popatrzeć z panem. No to ja włączyłem i siedzimy razem. Siedzi pani ordynator na moim łóżku. Obok cała komisja stoi i słuchamy sobie hebrajskiego. Po jakichś 3-4 minutach pani doktor wstała, coś tam powiedziała niezrozumiałego, chyba wymieniła po łacinie lekarstwa, które mają mi podawać i wychodzi. Ja jej mówię, pani doktor, a ona się zatrzymała, mówi, słucham. Ja mówię, nie zbadała mnie pani. Ona mówi, pana mam badać? Mówi, proszę pana, z pana schorzeniem 2 dni po wystąpieniu choroby ja przychodzę ludziom przypominać, jak się nazywają i kim są, a nie hebrajskiego słuchać. Do widzenia. Także zostałem pocieszony, że ku dobremu idzie. Po 10 dniach choroba zaczęła ustępować, wypisano mnie do domu. Coś tutaj mi przeszkadza, lata. Wypisano mnie do domu. Cieszyłem się, że znowu widzę dzieci. Położyłem się do łóżka. 2 dni to była taka radość, szczęście, że jestem w domu, że dobrze się skończyło, że pamiętam nawet PIN do telefonu. Wszystko było dobrze. I po 2 dniach rozpoczął się atak, który miał zmienić całe moje życie. Jeden po drugim zaczęły wysiadać mi różne narządy. Obudziłem się w nocy, moja ręka się trzęsła, nic nie potrafiłem z tym zrobić. Nogi nie czułem. Zaczęło się coś dziwnego dziać z nerwami. Lekarz, który przyszedł codziennie, prawie wypisywał nową chorobę i w pewnym momencie doszedłem już nie tylko do tego, że byłem na sterydach. Brałem 18 tabletek jedną garścią. I lekarz się martwił i po takich kilku tygodniach powiedział do mnie, że on nie wie, co ma robić, ale mówi, chcę ci powiedzieć, że być może niektórzy ludzie idą na to na rentę. Ja nie jestem gotowy na żadną rentę. Zacząłem smucić się przed Panem. Wiecie, pamiętam pewną noc. Leżałem. Kto z was był w szpitalu, to wie, jak wyglądają takie noce. Miałem sam pokój, ale gdzieś z oddali, z korytarza słyszałem krzyki chorych. Słyszałem, jak ludzie gdzieś płaczą. Jakieś malutkie dziecko zaczęło strasznie krzyczeć. Chyba jakiś zabieg gdzieś robili. Była noc, nadchodził świt, ja nie mogłem spać. I wiecie, rozpłakałem się i zacząłem mieć żal do Boga. Powiedziałem, Panie, ja Ciebie kocham całym moim życiem. Ja Tobie zawsze chciałem służyć. A teraz tutaj leżę i wychodzę na to, że wszystko się powoli wyłącza, że wszyscy mają takie poważne miny. Ja się boję. Nie boję się zabiegów, nie boję się, nawet śmierci się nie bałem, bo kiedy się okazało, że mam śpiączkę, to akurat się bardzo przyjemnie na to umiera. Tak przyjemnie się spało, że byłem zły, że mi nie pozwalali spać. Że mnie ciągle budzili, bo po prostu fajnie się odpływało. Ale nie mogłem sobie z tym wszystkim poradzić. I powiedziałem, pomóż mi, Panie. I nagle, wiecie, co to znaczy, że w naszym sercu rozlega się nowa pieśń? Nagle w moim sercu, ja nie jestem mistykiem, nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem jakiś, wiecie, lunatyk, który by najchętniej nabożeństwo na suficie zboru odprawiał. Ja po prostu wierzę w Boga, który się objawia swojemu ludowi i wierzę w dary Ducha Świętego, który działa tak, że ludzki rozum pojąć nie może. I nagle usłyszałem pieśń. Taką zwykłą pieśń, którą śpiewaliśmy dawno temu na młodzieżowym. Tyś jest garncarzem, jam gliną jest. I tam złożyłem Panu taką obietnicę, takie słowo przed Nim. Panie, czyń co chcesz z moim życiem. Niech boli ile chcesz, tylko zmień moje życie, a ja obiecuję Tobie, że jeżeli Ty widzisz w moim życiu, że coś trzeba zmienić, to zmieniaj, a ja obiecuję, że przez co bym nie musiał pójść, to wiecie, nie chciałem iść w ślady Piotra i nie wiadomo co obiecywać. Ale obiecałem jedno, nikt nie usłyszy, że złorzeczę Tobie. Ale błogosławię Cię, mój Zbawicielu. Przeprowadź mnie przez to. I nawet potem nie wiedziałem, co przyjdzie przejść. Mijał miesiąc, drugi. Moja żona przynosiła mi do łóżka herbatę, bo nie mogłem nawet się napić herbaty. Trzęsły mi się ręce. Dzieci czasami próbowały przyjść i poczytać, ale poczytałem czasami z nimi minutę i zaczynało mi się w głowie kręcić i pojawiał się potworny strach. Zachorowałem na depresję. Uszkodzenie wątroby miałem, uszkodzone serce, uszkodzenie układu. Podobno depresja była bardzo głęboka z powodu leków i strachu, który doświadczyłem. Ja wiem, że kaznodzieje powinni mówić, że aleluja i nie ma depresji, ja jestem niepoprawny politycznie. Chwała Jezusowi. I wiecie, coraz gorzej. I w końcu poddałem się i mówię, Panie, zabierz mnie stąd. Ja mam 4 małych dzieci. Wiem, że Ty się zatroszczysz. Moja córeczka wtedy, teraz będzie miała 3 lata w sierpniu. Wtedy miała 1,5 roczku. Zaglądało dziecko, chciało do taty. Dzieci chciały ze mną rozmawiać. Nie miałem siły rozmawiać. Miałem wszystkiego dosyć. I tak leżę sobie wtedy, mówię, Panie, zawsze głosiłem z kazalnicy, że jest na wszystko odpowiedź. Że z wszystkiego da się wyjść. Zawsze tak łatwo głosi się, że Bóg jest wszechmogący, tak trudno się wierzy, że jest wszechmogący dla mnie. I wtedy przyszło słowo. Wezwij starszych zboru, a ci według Twojej wiary niech Cię olejem namaszą. Pomyślałem sobie, czemu ja starszych zboru nie wezwałem? Czy nagle do mnie doszło, że to ja zawsze byłem, ci starsi zboru, co do chorych chodzili? A zapomniałem o tym i leżę i męczę się to już tyle czasu, zamiast wezwać starszych zboru. I z rozmyślania wyrwał mnie telefon. Sięgłem na półkę, podniosłem, odebrałem. Dzwoni mój przyjaciel. Mówi: witaj Mirek. Modlimy się o ciebie w Katowicach. I chciałem ci tylko powiedzieć, że tak mi Pan jakoś na sercu położył. Wezwij starszych zboru, bo Bóg ma coś dla ciebie. Ja mówię: chłopie, mówię, ty chyba nie wiesz, o czym ty mówisz. Ja właśnie o tym myślę. Porozmawialiśmy, on mówi: koniecznie wezwij. I zgodziliśmy się co do jednego. Czy Bóg cię uzdrowi, czy nie, nie ma znaczenia. Ważne, żebyś ty mógł stać przed Bożym obliczem i powiedzieć, że wszystko, Panie, co napisałeś w Słowie, ja już zrobiłem. Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Tyle jeszcze mogę. Tyle według mojej wiary mogę. Odłożyłem telefon. Myślę, trzeba dzwonić do starszych. Dzwoni telefon po raz drugi. Podnoszę słuchawkę. Inny mój przyjaciel, pastor, mówi: Mirek, modliliśmy się tu o ciebie we Wrocławiu i chcę ci tylko przekazać, że mam tak na sercu. Nie wiem, jak to odbierzesz. Zadzwoń po starszych, bo Bóg ma coś dla ciebie. Ja już wiedziałem jedno, wiecie, wstrząśnięty. Popłakałem się do telefonu przed moimi starszymi. I mówię im: słuchajcie, musicie do mnie przyjść. Wieczorem bracia stali koło mojego łóżka. Dwóch z nich pomogło mi z niego wyjść i stałem. Gruby, śmierdzący lekarstwami, w przepoconych piżamach, załamany. Nic ze mnie nie było z pastora. Nic we mnie nie było z brata, za jakiego wielu z was mnie ma. Stałem jak przed ścianą z kamienia. I pamiętam, jak starszy zboru wziął rękę, wylał olej. Moja żona do niego podeszła i z takim ciepłym uśmiechem mówi do niego: mam nadzieję, że ten olej, bracie, masz z Izraela. On na nią spojrzał i mówi: siostro, ja nie wiem, czy on jest z Izraela, czy nie, ale wiem, że pastora podniesie. Nie wiem, czy on był rzepakowy, czy z Izraela. Wiem, że Duch Święty jest naszym Bogiem. Amen. Wiecie co? Pamiętam tylko, że on wylał go na rękę, położył na mojej głowie i jak coś trachnęło, to wstałem aż. Normalnie w czasie choroby przyzwyczaiłem się, że chodzę spać o godzinie 8:00. Budzę się o 10:00, nie śpię do 5:00 rano, ponieważ wszystko się trzęsie i nie da się spać, mózg nie chce zasypiać, jakimiś lekami my musieli faszerować. Tamtego dnia siedzieliśmy do 23:00, do 11:00 w nocy i nie chciało mi się spać. Potem zasnąłem i spałem całą noc jak dziecko. Na drugi dzień rano wstałem i sam piłem herbatę, na trzeci dzień pojechałem samochodem do zboru, całkowite ustąpienie choroby nastąpiło. Chwała Jezusowi. Ja wiem, że wiele tych rąk, które teraz klaszczecie na chwałę Pana Jezusa, wiem, że te same ręce wznosiły się o mnie w modlitwie i dlatego wam dziękuję. Widzicie, czasami, kiedy człowiek stoi za kazalnicą, ludzie mówią: mąż Boży. Amen. Ale wiecie, że mąż Boży jest tworem Kościoła, jest tworem modlitwy, tworem służby jego żony, tworem troski jego zborowników. Tworem łaski Bożej, bo stoję tu, ponieważ Bóg był łaskaw. Widzicie? Zaczęło być wszystko dobrze. Trochę mi się w głowie kręciło, ale mówili, że tak ma być. Wróciłem do pracy, do służby. Jakoś jeszcze dałem radę przejść przez wakacje, chociaż w czasie wakacji już było bardzo źle. Na jesień choroba zaczęła bardzo mocno wracać i ze zdwojoną siłą zwaliło mnie, kiedy przyszła jesień. Cała moja wiara wyparowała. Ucichły chwały i oklaski. Jedni patrzyli na mnie z troską, inni mieli dość mojego marudzenia. Ja sam już nie wiedziałem, co mam robić. I w końcu zdecydowałem się, że musi się rozpocząć jakieś leczenie. Rozpoczęło się leczenie, ale żeby już nie przedłużać tego świadectwa i przejść dalej, powiem wam tyle, bracia i siostry. To jest coś, co dla was teraz mówię. Część świadectwa, część nauki. Tamtego dnia się modliłem i Bóg pokazał mi, że czas, abym poszedł mojej żonie wyznać swoje grzechy. Ktoś zaś powie, no przecież pastorem jesteś. Właśnie, nie Jezusem, pastorem jestem. Niektóre rzeczy niby się wyznało, ale one gdzieś tam siedziały. Niektóre rzeczy właściwie je poprawiłem, ale nigdy nie zrobiłem z pewnymi sprawami porządku i Duch Święty zaczął to wyciągać w czasie tego nawrotu choroby. I dzisiaj wiem, jaka jest recepta. Przynajmniej taka była moja recepta od Pana Boga na tamten czas, kiedy uklękłem i 18 lat kocham moją żonę. Jestem jej mężem 18 lat. Znamy się. Mamy 4 dzieci. Wtedy uklękłem i zacząłem jej wyznawać moje grzechy. Wiecie, jaki to jest skarb mieć dobrą żonę? Nie dobrego pochlebce, ale dobrą żonę. Kiedy powiedziałem wszystko, nie wiedziałem, co ona odpowie na to. Były tam różne rzeczy. Stare i nowe. To, co czułem, że powinienem powiedzieć. Może niektóre powiedziałem niepotrzebnie, ale niektóre na pewno potrzebnie. Czekałem, co ona odpowie, usłyszałem tylko jedno. Odpuszczam ci w imieniu Jezusa. Wstań i bądź wolny. I to był początek całkowitej odnowy mojego zdrowia fizycznego również. Mówię to, bo być może niektórzy z was mają problem. I tamtego dnia, kiedy poszedłem do pokoju, doświadczyłem czegoś jeszcze, co dawno nie zdarzyło mi się doświadczać. Kiedy usiadłem w pokoju i zacząłem dziękować Bogu za to, że wszystko się zmienia, znowu zacząłem słyszeć ten cichutki głos Ducha Świętego. Znowu zaczął do mnie mówić, a gdzieś wcześniej zamilknął. Znowu miałem to poczucie, że znowu nie jestem religijny, ale to On mówi, to z Nim mam relację, z Nim mam społeczność. I tak chciałbym się dzisiaj z wami dzielić słowem o bojaźni Bożej. Wiecie, ponieważ bez bojaźni Bożej nie ma żadnej możliwości posiadania relacji z Bogiem. Można mieć religijne miny, można wyznaczać sobie różnego rodzaju religijne cele i zwyczaje, ale nie można mieć bezbojaźni relacji z Bogiem. Wiem, że mógłbym tu mówić na tej konferencji na wiele innych tematów, ale to jest coś, co Pan wyraźnie kładł na moje serce przez ostatnie 2-3 tygodnie, jak myślałem, czym się tutaj zająć. Ktoś powie, no ale niby dlaczego miałbym się bać Boga? Czy to jest w ogóle biblijne bać się Boga? Dobre pytanie to jest, wiecie, kto czyta Słowo Boże, ten wie. Wiecie, my żyjemy w czasach pewnego problemu. Ludzie myślą, że nie trzeba się bać Boga, ponieważ Bóg jest miłością. I to jest prawda, problem w tym, że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. My jesteśmy chrześcijanie, nie hipisi. Miłość nie jest Bogiem, Bóg jest miłością i Bóg jest również Bogiem świętym. Widzicie, Słowo Boże powiada do nas tak. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Kaznodziei 12, 13 i 14 werset powiada: Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, dobrą czy złą. Bóg jest miłością. Owszem, przecież apostoł Jan mówi o Nim, że myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, pisze. Ale jeszcze raz powtarzam, miłość nie jest Bogiem. W Biblii, kiedy brniemy przez Słowo Boże, kiedy je studiujemy i próbujemy w naszym życiu coś zmienić, wiele razy, ja nie wiem, czy to prawda, czy nie, słyszałem to na innym kazaniu, ktoś powiedział, że 365 razy w Biblii jest napisane: nie bój się. Jeśli to prawda, to fajnie, ponad cały rok. A jeśli to nieprawda, to na pewno prawdą jest, że Bóg mówi: nie bój się. Amen. I chcę, by nasze życie, Bóg tego chce, by twoje i moje życie było pozbawione strachu. I Pan chce włożyć tylko jeden rodzaj bojaźni w twoje życie. Innymi słowami, jedyny rodzaj biblijnej bojaźni, na jaką Słowo Boże pozwala, to jest bojaźń Boża. I człowiek, w którego życiu jest bojaźń Boża, ma od Boga Słowo, wtedy Duch Święty wkłada Słowo w jego życie. Nie bój się, bo masz mnie. Inaczej bój się i nie ma dla ciebie pocieszenia, ale jeśli masz Boga, nie bój się. Boża bojaźń, posłuchajcie mnie uważnie, Boża bojaźń jest podobnie jak wszystko w relacji między nami i Bogiem związana z naszą miłością do naszego Pana. Jakiego dawcę Bóg miłuje? Ochotnego, prawda? Który chce dać, ponieważ kocha Pana. Wiecie, dla mnie na przykład nie ma problemu z dawaniem. Ja nie rozumiem, kiedy ludzie mają problem z dziesięciną. Ja często, i to składam o tym otwarcie świadectwo, kiedy dostanę moją wypłatę, to jeszcze w banku, jak ją wpłacam na konto, idę do komputera, który stoi w banku, chociaż mógłbym to zrobić w domu, i przelewam moje 10% dla Pana. Wiecie dlaczego? Ponieważ w judaizmie 10, tutaj mamy lepszą specjalistkę, także ja ostrożnie będę tutaj z tym judaizmem. W judaizmie 10 oznacza pełnię, uświęcenie. I teraz zobaczcie, jeżeli ja daję Panu, to wtedy uświęcam wszystko to, co mam. Wiecie, co oznacza? Że pieniądze, za które kupuję, benzynę, jedzenie, ubrania, zabawki, meble, wszystko, co mam, jest święte, powierzone Panu. Czy to nie jest radość? Jak się można bać dawać Bogu? Toż to radość móc wiedzieć, że wszystko, czym operuję, jest Jego, jest święte, trzyma złodzieja z daleka i nieszczęście. Nie bój się, kiedy boisz się mnie. Kiedy boisz się przestępować me słowo, to się wtedy nie bój. Wiecie, i Bóg wcale się nie domaga od nas czegoś, co w tym świecie nazywa się szacunek. Bóg nie potrzebuje naszego szacunku. Wszystko, co Bóg chce od nas, byśmy Go kochali i chodzili w Jego słowie. Bóg nie potrzebuje naszego religijnego szacunku. Wiecie, jest coś, co dotyczy tu tego tematu bojaźni Bożej, co ja ze zdziwieniem stwierdzam, Bóg po raz kolejny chce wkładać w serca dzieci Bożych. Gdzie, bo znajdziemy dziś wielu przeciwników mówienia, że człowiek powinien się bać Boga. Ponieważ poznanie wielu ludzi, czy to w jakiś sposób sobie malują swojego Boga, pokazuje im, że nie muszą się Go bać. Może to być jakaś zła interpretacja Ewangelii. Albo ktoś został mu powiedziane, że Pan Bóg go chce tylko błogosławić, bo Bóg chce nas błogosławić, amen? Ale to nie jest tak, że wiecie, błogosławieństwa nam na głowę jak cegły z dachu polecą, bez względu na to, kim jesteśmy. Dzisiaj mamy kościoły o różnej orientacji. Mamy różnych ludzi, którzy różne rzeczy o Panu Bogu mówią. Lecz jeśli boisz się tego, którego objawia to Słowo, jeżeli boisz się Go w ten sposób miłosny, w ten sposób pełny miłości, tak jak Mu daję z miłością, tak jak chodzę przed Nim z miłością, tak się boję, ta bojaźń jest taka pełna, przesączona kochaniem Boga, wtedy niczego innego nie musisz się bać. Wiecie, człowiek, który mówi, że Bóg jest tylko miłością i niepotrzebna jest bojaźń Boża, przypomina mi trochę kogoś, kto próbuje rozpalić ognisko w zimie pod łóżkiem i mówić, że ogień jest tylko po to, żeby ogrzewać. Rozpal sobie w zimie ognisko pod łóżkiem, zobaczysz, czy ci będzie ciepło. Bóg jest tym, który niesie błogosławieństwo, miłość, ale Bóg jest świętym Bogiem, amen? Bóg jest świętym Bogiem. I człowiek, który nie ma bojaźni Bożej, będzie niósł dla swojej rodziny tylko łzy, rozpacz, śmierć, kolejna zła decyzja po kolejnej złej decyzji, kolejny rozpad, kolejny chaos, ponieważ w jego życiu nie ma bojaźni Bożej, czyli nie ma przestrzegania Słowa Bożego. I widzicie, i dzisiaj według tych nowych, pozbawionych bojaźni Bożej doktrynek śmiesznych, Bóg stał się kumplem, którego można walić po plecach i mówić, że nic nie szkodzi. A wraz z tym pojawią się owoce złe. My musimy zrozumieć. Bóg nie będzie po twojej stronie, jeśli ty nie będziesz po stronie Bożej. Dotyka mnie, nie jestem pewny, nie będziemy tego teraz czytać, chyba 6 rozdział Księgi Jozuego, kiedy Jozue spotyka Pana w obozie wojskowym. I tam mu zadaje takie pytanie, po czyjej ty stronie jesteś? Bóg mu nie zamierza wyjaśniać, słuchaj Jozue, no jak ci to wyjaśnić, po czyjej stronie jestem? Ja tamtych gości też w sumie lubię. Nie. Bóg mu zamyka usta, mówi, ściąg buty i oddaj mi cześć, bo ja jestem wodzem. To być może ty jesteś po mojej stronie. My musimy zrozumieć, że Bóg jest, nie jest kimś, kto nam jest potrzebny jedynie w dzień trwogi, ale jest kimś, kto jest królem, jest na tronie i chce, abyśmy właśnie tutaj Go uwielbiali, czcili, mając czyste serce, a czyste serce zachowamy tylko wtedy, kiedy chodzimy w bojaźni Bożej. Za każdym razem, kiedy bojaźni Bożej w moim życiu brakło, byłem brudny, bez względu na to, jak się nazywałem i jaką etykietkę sobie chciałem przyczepić. Człowiek, który chce tylko Bożych błogosławień, wiecie, kogo mi przypomina? Wyobraźcie sobie, że masz urodziny i masz jakiegoś bardzo wpływowego przyjaciela. I on przychodzi do ciebie na urodziny, ty otwierasz drzwi, on stoi z wielką paczką, a ty łap za paczkę, trach drzwiami. Nie wszedł. Liczysz na to, że za rok przyjdzie. I my tak czasami bierzemy Boże błogosławieństwo i trach drzwiami. Udało się bez pobożności tym razem. Na co liczysz na przyszłość? Czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan? I nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczam morzom granice i piaski nadbrzeżne wytyczam, wieczystą zaporę, której przebyć może nie zdoła, choć się burzy, jednak jej nie przemoże, mówi w swoim słowie. Czy jest w was bojaźń przede mną? Daje pytanie Duch Święty dla Kościoła. Jak żyjemy, tak będziemy wyglądać. Ja wiem, że dzisiaj się fajnie tutaj siedzi, konferencja, uśmiech numer 5 pod tytułem I'm Christian. Fajnie. Ale wiem, że wielu z was nocami doświadczacie depresji i strachu. Teraz tu cichutko siedzisz jak myszka, ale ty wiesz, że do ciebie dziś Pan mówi. Wieczorami w tygodniu boisz się o swój los. Boisz się o swoje dzieci. Boisz się o to, co będzie. Boisz się, czy dasz radę zapłacić to, czy tamto. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty kieruje do ciebie słowo. Nie bój się niczego poza mną. Ja jestem Bogiem. To jest to, co wierzę. Halleluja. Jak żyjemy, tak wyglądamy. Wiecie, co odkryłem tak a propos wyglądu? Ostatnio tu sobie chodzimy i jestem tu u brata Norberta, siostry Ani. Przyjmują mnie jak króla. I nawet mi wybaczyli, że chrapałem. W każdym razie pojechaliśmy chodzić po mieście i patrzę sobie, idzie facet ze spitą gębą. I myślę sobie, ulżyło mi. W Kanadzie myślę, też mają pijaków, na szczęście. Ja już myślałem, że tylko u nas. A on podchodzi do lady i mówi, 3 piwa proszę. 3 z tą polszczyzną. Załamka, słuchajcie. Ale jedna rzecz a propos wyglądu. Wiecie, co odkryłem? Zobaczcie, pijacy nie mają żadnego żurnala. Nie kupisz alkoholik żurnala, ani nic takiego. A wszyscy się ubierają i wyglądają tak samo na całym świecie. Zauważyliście? Bo jak człowiek żyje, tak wygląda. Podobnie jest z wierzącymi. Akurat my mamy wspólne gazety, ale tam nie pisze, jak się uśmiechać i jak postępować. Ale gdziekolwiek na świecie pojadę, to wierzący podobnie są tacy sami. W jakim duchu człowiek chodzi, jak żyje, tak też wygląda. I widzicie, przechodząc dalej i ścigając się z czasem, największym zwiedzeniem, jakie człowiek może mieć w swoim życiu, to jest bać się czegokolwiek innego niż Bóg. Bóg jest jedynym, którego człowiek powinien się bać w całym wszechświecie i to jest coś, czego nauczyła mnie moja choroba. Kolejna lekcja, którą mi dała. Stanęło coś, że nawet lekarz mówi, wprost się wyraził tak, mówi, panie Kulec, do pana to jakby z chałbicy strzelali. A ja żyję i stoję przed wami dzisiaj, bo Bóg tak chciał. Ja się bałem, ale w nim się mogłem przestać bać. Widzicie, my się czasem boimy, że nie będzie nam dobrze. I zaczynamy ten strach często przedkładać. On jest większy niż nasza bojaźń Boża. Zaczynamy dawać łapówki, zaczynamy kłamać, kręcić, przestajemy mówić prawdę. Od dziecka tacy jesteśmy, bo boimy się, że nam będzie źle, a Bóg mówi, bój się tylko mnie, mów prawdę, żyj w prawdzie, prawdą, ja jestem twoją prawdą, nie bój się, a ja cię będę błogosławił, amen. Czy bo my od dziecka to mamy, ja nie wiem, czy wasze dzieci w Kanadzie też kłamią tak jak nasze w Polsce? Wiecie, ja dzięki moim dzieciom odkryłem na przykład, że w naszym domu mieszka zwierzę, którego nigdy nie widziałem, ale mieszka, bo jest trzech świadków, każdy z moich dzieci go widziało. To zwierzę się nazywa nie ja. Bo cokolwiek się stanie, ja się pytam dzieci, kto to zrobił? Nie ja. No i kto to zrobił? Nie ja. No myślę, gdzie, jak ja to mnie je dorwię. Kiedyś nawet zrobiłem konkurs rysunkowy wśród moich dzieci i mówię, słuchajcie, niech mi ktoś narysuje nie ja. Jak to wygląda? Będzie mi łatwiej złapać. Ja myślałem, że dzieci zaczną się tłumaczyć, słuchajcie, że nie, no to nie tak. Oni wzięli i narysowali. Alleluja. Takie są dzieci. Psalm 25 powiada tak. Coś dla was, bracia i siostry. Chcecie mieć społeczność z Panem? Naprawdę? Słuchajcie, bez społeczności z Panem. Powiedzcie, czym my jesteśmy? Czym jesteś, kiedy lekarz rozłoży ręce? Czym jesteś, kiedy nadciąga to, co większe niż ty? Psalm 25 mówi tak. Bodajże 12 werset, nie jestem pewny, albo dalej. Społeczność z Panem mają ci, którzy, 14, mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. A Jego przymierze z Jego ludem, to jest to, dzięki czemu żyjemy. To jest to, w czym pielgrzymujemy. Dzisiaj diabeł na ziemi prowadzi cały przemysł, żeby podważyć to przymierze w wielu sercach i jak tylko można, politycznie, duchowo, fizycznie, no jak tylko się da. I działa używając swoich narzędzi. On ma swoje narzędzia. Jakie są diabelskie narzędzia? Fobie. Polityka. Ja zauważyłem, wiecie, w dzisiejszych czasach, nie wiem czy u was też, ale w Polsce prawie już nie ma wiadomości w telewizji. Już tylko straszenie zostało. W Polsce ktoś nakarmi 300 bezdomnych, telewizja o tym nie piśnie, ale jak w Indiach dwóch facetów się samochodem o drzewo rozwali, to o tym powiedzą. Byleś się bał. Bał i jeszcze raz bał. Tylko żeby cię straszyć i straszyć i straszyć. I ludzie się zaczynają bać i boją się przesądów, religijnych symboli i nie wiadomo czego jeszcze. Widzicie, bo w kłamstwie jest cała siła diabelska. I przesłanie diabła dla ciebie brzmi tak. Bój się wszystkiego oprócz Boga. A przesłanie Boże dla ciebie brzmi bój się mnie i niczego więcej bać się mnie będziesz musiał. Ja wiem, że to świetnie brzmi i fajnie się mówi amen dzisiaj. Zapraszam was do amen od poniedziałku przez resztę waszego życia. To jest coś, czego się uczę. Coś, czego się uczę. Ja uwielbiam, jak wiecie, zboże, kiedy głoszę słowo, ludzie mówią amen, amen. I chwała Bogu, mówcie, to mnie aż podnosi. Czuję się, że amen, halleluja. Ale tak wam życzę, żebyście w poniedziałek, jak staniecie przed ścianą pozornie nie do przejścia, mogli powiedzieć, Panie, mam w sercu bojaźń tylko przed Tobą, idę do przodu. Aby to w was było, byście byli silniejsi. Za cenni jesteście i zakochani, aby gdzieś się zmarnować i przepaść. Za cenny jest lud Boży, aby Jego ciała zasłały pustynię, jak to się już kiedyś stało. Bo człowiek, który boi się Boga, nie musi się bać niczego więcej we wszechświecie. Pomyślcie, miliardy lat świetnych stąd, czy nie wiadomo, jak to jeszcze zmierzyć, ten bezkres. Nie ma nic, czego się muszę bać, jeśli mam bojaźń Bożą. Wiecie, człowiek nie musi się bać tego samego, czego boisz ten świat, demonów, kosmitów. Sami pamiętacie z Nowego Jorku relacje o wojnie światów, o Marsjanach. Ludzie się wystraszyli. Kto z was zna historię, wie, o czym mówię. Ludzie się boją, nie wiem czy tutaj, ale w Polsce, czarnych wron, kotów, burzy, małych pomieszczeń, dużych pomieszczeń, trzynastki, osiemnastki, nie wiadomo czego jeszcze. Ja zawsze ludziom powtarzam, jeśli chodzi o mnie, po drodze do zboru 13 marca w piątek może przejść 13 czarnych kotów pod 13 czarnymi obłokami. Moim Panem jest Jezus i jest większy niż to dziadostwo. Jest większy niż to. Nie muszę się tego, wiecie, bać. Dzisiaj być może jesteś kimś związanym strachem. Nie boisz się może wron i kotów. Z tego wyrosłeś. Jezus jest Twoim Panem. Ale boisz się choroby, która Cię toczy, bo lekarze sobie nie mogą poradzić. Weź, przyjdź przed Boże oblicze i zobacz, czy nie przyszedł czas na wyznanie grzechów. Jeśli nie masz komu, to masz chociaż pastora. Jak nie masz pastora, to znajdź kogoś poważnego, kto wie, o czym mówisz. Usiądź z nim i poproś, żeby się z Tobą modlił. Nie musisz wracać dziś do domu tak samo jak zawsze. Nie musisz się bać. Nie musisz się lękać. Można odbudować nawet to, co się pali, nawet to, co się zwaliło. Ja wiem, że jest trudno, nawet nie tyle trudno, co dużo trudniej niż od nowa zbudować. Gdzie kto remontował już dom, to wie, że trudniej jest remontować niż budować. Wiecie, żeby wybudować nowe, to się ma czysty plac. Ale żeby wyremontować stare, trzeba zwalić. Znaczy, żeby wyremontować stare, trzeba najpierw zwalić to, czego się nie chce. A wiele jest do zwalenia w naszym życiu po iluś tam latach chodzenia do zboru. Bójcie się Boga, przestańcie się bać ludzi. Przestańcie się bać kwitków od lekarza. Czasami, kiedy patrzysz na swoje badania, i wiem dziś, o czym mówię, bo widziałem moje badania. Widziałem dodatnie wyniki dziwnych badań, nad którymi buczeli i kręczeli głową lekarze. Ja wiem jedno, Panie, jesteś większy niż mój strach. Jesteś większy niż moje troski. Jesteś większy niż moje łzy. Większy niż moja bezsilność. Ty jesteś moim Bogiem. Nawet jeśli całe we mnie, wszystko we mnie nie wierzy, to moje słowa w Ciebie wierzą i moja beznadzieja w Ciebie wierzy. Tak to jest czasami z naszą wiarą. Ja wiem, może Wy jesteście gigantami wiary. Ja nie. Tak to bywało. Kiedy człowiek już nic nie miał oprócz tego, że sobie mówił, Panie, Ty jesteś moim Bogiem. A wszystko wokoło krzyczało, nieprawda. A ja mówiłem, On jest moim Bogiem, a cały świat odkrzykiwał, nieprawda. Nie muszę być głupim. Rzekł głupi w sercu swoim, a ja nie musiałem tego mówić. Pan jest moim Bogiem. Widzicie, Bóg do nas kieruje swoje słowo. W księdze Izajasza, w 8 rozdziale, 12-13 werset opowiada do nas, do swojego ludu. Mówi, wy nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Wy nie musicie się bać tego samego, czego się boją ci, którzy nie znają Pana. Niech On będzie waszą bojaźnią. Czyli to nie jest jakieś słowo o bojaźni Bożej dla grzeszników, którzy nie chcą słuchać i będziemy ich straszyć piekłem. Ja wierzę, że to jest dzisiaj zachęta dla was, dla Bożego ludu, dla tych z was, którzy wierzą. Połóżcie wasz strach i waszą bezsilność w Panu. On przyniesie wam pocieszenie. On was podniesie. Wiecie, Słowo Boże powiada tak. Teraz posłuchajcie mnie. Jeszcze chwilę zajmę. Kiedy brakuje nam mądrości, to wszyscy znamy ten werset, który powiada, że jak nam brak mądrości, to mamy co robić? Modlić się o mądrość. Tak jest czy nie? W waszej Biblii też tak jest? Wszyscy pamiętamy, że należy się o nią modlić. Wielu jednak zapomina, że nie istnieje coś takiego jak mądrość Boża w oderwaniu od bojaźni. Początkiem mądrości jest bojaźń. No w takim razie ja, Panie, zaczynam od środka. Tak? Nie. Jeśli chcesz mieć mądrość, rozpocznij od bojaźni i uznaj słowo, uznaj to, co mówi Bóg. Nie, inaczej się nie da. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to jest rozum. Światu pomyliła się mądrość z wiedzą. Wiedzę można mieć ogromną, a ciągle pozostawać bez mądrości. Ja pamiętam mój mentor, wiecie, ja dziękuję Bogu za to, że pastorzy mogą mieć mentora. Ponieważ kiedy pastor ma mentora, to nie wyrasta wyżej i ma kto przycinać jego pychę. I uczy się lojalności. I pamiętam, jak on mi kiedyś pokazywał.
Mówi, widzisz, Mirek, kiedy modlisz się o mądrość Bożą, to wtedy ty mówił 100, myśmy w koronach estońskich mierzyli wtedy, ale mówi, wtedy stówkę wydasz tak, jak inni wydają 1000. A głupiec i 10 000 wyda gorzej niż ty wydasz stówkę. Jeśli masz mądrość od Boga. I widziałem na moich oczach, jak ten człowiek potrafił za 100 koron kilku ludzi ubrać i nakarmić. Gdzie inni nie potrafili za te same pieniądze tego samego zrobić. Ponieważ mądrość od Pana to nie to samo, co wiedza. Zobaczcie na dzisiaj biznes, politykę, codzienne ludzkie życie, jak bezbożność i głupota rządzi w naszych wielu krajach. Wielu polityków mówi takie rzeczy, że ja się zastanawiam, czy oni w ogóle słyszą się jeszcze, co oni mówią. Oni już się chyba nie słyszą. Rządzi głupota. A my mamy jako lud Boży dostęp nie tylko do zdroju łaski, ale i do mądrości Bożej, zobaczcie. I ci ludzie często nie boją się Boga. Wiecie, o czego oni się boją? Oni się boją konsekwencji swojego postępowania, że ktoś się dowie, a nie Boga. My nie mamy się bać, że ktoś się dowie, ale bać się tego, jaka jest nasza relacja z Panem Jezusem. Bo jeżeli będziesz żył byle jak, to będziesz ciągle taki sam człowiek. Wiecie, każdy zbór ma takich państwo byle jakich. Wasz pastor też ich zna. To są ci, co od wielu lat przychodzą ciągle, pastorze, módl się o mnie, módl się. Pastor się modli. Halleluja! Na drugi dzień przychodzą was. Pastorze, ja ci muszę coś powiedzieć. Ty pewnych rzeczy nie rozumiesz w ogóle duchowo. To są nauczyciele i żebracy co drugi dzień. Bóg chce, żebyś wzrastał. Żebyś nie zbiegał ze strachem, módlcie się o mnie, tylko żebyś wzrastał i żebyś stawał się silnym. Zanim idziesz i coś zrobisz, pomyśl, czy zrobiłbyś to, gdyby Pan Jezus szedł z tobą obok ciebie. Wybaczcie, że mówię do was jak do dzieci na szkółce, ale jesteście dziećmi Bożymi. Amen. Bierzesz Jezusa za rękę i czy zrobiłbym to, gdyby Pan stał obok? Kiedyś powiedziałem do mojego zboru w Chełmie w ten sposób. Mówię, wiecie, ciekawe co by było, gdyby tak Pan Bóg zrobił taki cud, że wszystkim nad głową by się pojawił obrazek, o czym myślą. Ciekawe, ilu by uciekło ze zboru. Ciekawe, jak byśmy zareagowali. A widzisz, Bóg wie, zna tajemnicę naszego serca. Wie, o czym myślimy. Bóg jest Ojcem, który naprawdę chce formować nas jako swoje dzieci. Tak jak ja jako ojciec chcę formować moje dzieci. I czasami to bycie ojcem jest radosne, a czasami trudne, ale nigdy nie pomyślałem sobie, że pójdę do dzieci i powiem, słuchajcie dzieci, zwalniam się jako tata, nie daję rady. Jestem ich ojcem i tak Bóg jest waszym. Jesteście dziećmi Bożymi. Chodźcie wierni swojemu ojcu, lojalni swojemu ojcu. Wiecie, bo nie ma nic straszniejszego diabła, przed niczym bardziej nie drży, niż kiedy twoje duchowe świadectwo jest takie, mogę stracić pracę, ale Jezus jest moim Panem. Mogę życie może nawet stracić, Jezus jest moim Panem. Nie boję się tracić pracy, pieniędzy, boję się mojego Pana, bo On mi pokazał. Czy kiedy byłem kapelanem więziennym, kto z was pracuje w więzieniu, wie, że więzienie to jest wielki teatr, jedno wielkie udawanie i kłamstwo. I pamiętam, w naszym zborze więziennym po jednej stronie siedzieli, jak to powiedzieć po ludzku, nie chcę ich języka używać, po jednej stronie siedzieli ci więźniowie, którzy byli wcześniej używani do gwałcenia jako męskie prostytutki. I homoseksualiści ponawracani. Tutaj siedzieli zwykli, a z tyłu czasami przychodzili, blatne się nazywali, grypsera. Za dotknięcie takiego w kolonii karnej potrafili zabić takiego byle jakiego więźnia. Tam są kasty. I mieszkałem w Związku Radzieckim 5,5 roku, wystarczająco długo, żeby się tego nauczyć. Może niedługo dla niektórych z was, którzy są stamtąd, ale wystarczająco długo, żeby się tego nauczyć, że tamte diabelskie prawa mogą kosztować życie. I mieliśmy takiego człowieka, który w naszym zborze się nawrócił, wiecie jak? Był pyszny i odporny na całą Ewangelię. należał do najwyższej kasty. Zawsze miał w celi telewizor, nowy dres, nowe trampki. Inni chodzili jak łachmaniarze, ale on się czuł świetnie. Jemu musieli wszyscy służyć. Mógł sobie robić, co chciał. I kiedyś daliśmy mu taką małą gedeonitkę, tą Ewangelię Jana. Znacie tu gedeonitki, nie? Poczytał. Ja myślę, na nic z nim. I tak nic z niego nie będzie. Ale Bóg myślał inaczej. I kiedyś, słuchajcie, nawrócił się ten człowiek. I dalej czytał swoje Słowo Boże. I raz przychodzi na nabożeństwo do nas. Siedzi, słuchać zaczął. I pamiętam, tamtego dnia ja miałem kazanie i głosiłem Słowo Boże, on nagle wstał i mówi: pastorze, ja muszę coś zrobić, coś przygotowałem. Ja mówię: no rób, co masz robić. Nie wiedziałem, co on chce zrobić. A on wstał, wyszedł na zaplecze i wrócił z takim prześcieradłem i z miednicą i podszedł do tych nawróconych homoseksualistów i tych celi nawróconych i poszedł i zaczął im myć nogi. Wiecie, co to znaczyło dla niego? To znaczyło utrata całkowita pozycji, na której się znajdował. Oznaczało zrównanie się z tym, co inni nazywali śmieci. I on to zrobił, a potem na mnie patrzy i mówi: czy wiesz o tym, że Jezus był Bogiem? Wstrząśnięty, jakby to dzisiaj odkrył. Ja widziałem, że coś Pan robi w jego życiu. I mówię: wiem o tym, Igor, wiem, że Jezus jest Bogiem. A on mówi: czy ty wiesz o tym, Mirek, że Jezus, chociaż był Bogiem, umył zwykłym ludziom nogi? A ja miałem się za lepszego niż zwykli ludzie. Koniec z tym. I to się nazywa mądrość z góry, która nie patrzy na to, co mówi świat. Kiedy tracisz, ale już nie jest ważne. Pamiętam nieżyjący już mój mentor, o którego dziś tu wspominałem, pastor Tumanok. Kiedy mu spalili za to, że pomagał więźniom i bezdomnym, spalili mu dom, który sobie zbudował na emeryturę. W domu się spalił samochód. A nie tak prosto na wschodzie drugi dom zbudować i samochód. I tu pewnie nie prosto. I on stał tam na zgliszczach. Ja myślałem sobie: ciekawe, czy ten człowiek się załamie? Czy ten człowiek da rady dźwigać dalej brzemię służby i kochać Jezusa? I wtedy dostałem od tego starego człowieka najpiękniejszą lekcję wiary, jaką mogłem dostać jako młody człowiek. On powiedział wtedy tak: tylko jedno miałbym diabłu do powiedzenia. Ty już mi nie masz czego zabrać, a ja cię dalej będę bił i bił i bił i żył dla Jezusa. I to była dla mnie lekcja. To był ktoś, kto mnie coś nauczył. Gdzie? Bóg to nie maskotka dla staruszek i dzieci. Każde miejsce przy Bogu, jak to powiedzieć inaczej, albo jeszcze tak powiemy. Bóg jest Bogiem Świętym, zgadzacie się? I nie może sobie człowiek od tak podejść do Pana. My w Chrystusie mamy dostęp, zgadzacie się? Tak mówi nam Słowo Boże. Choćby zwierzę dotknęło góry. W Chrystusie dostaliśmy pewien dostęp. I teraz widzicie, każde miejsce przy Bogu, posłuchajcie mnie, oprócz Bożej łaski jest niebezpieczne. Bo Bóg jest też i ogniem trawiącym. Gdzie człowiek nie przeżyje przed Bożym obliczem, by móc oglądać Boga, człowiek musi stać na skalę, którą jest Chrystus. A stać na skalę to właśnie znaczy być w Chrystusie i z tego nikt cię nie może wyciągnąć, w tym ci nikt nie może nic zrobić. Stać na skalę, bo poza Chrystusem Bóg jest naszym sędzią. Wiecie o tym? Poza Chrystusem Bóg nie jest naszym kolegą. Nie ma znajomości. Pamiętam, już się nikt nie daje nabrać na mój dowcip, ale na początku nieźle się nabierało na to ludzi na konferencjach. Kiedy zaczynało się trochę głośno robić, to ja zawsze mówiłem: a ja wierzę, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. I wtedy się robiła cisza. Co mu się stało? No ja naprawdę tak wierzę. Ja myślę, że do Boga prowadzi komunizm, satanizm, buddyzm, islam, Świadkowie Jehowy, wszyscy. Ale jest tylko jedna droga, która prowadzi do sektoru, gdzie nie ma sądu Bożego. Nie można ominąć Boga. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. I Boga ominąć się nie da. Nie da się urodzić jako, nie wiem, żrafa albo hipopotam. I sobie ominąć. Każdy musi stanąć przed Jego obliczem, ale w Chrystusie mamy dostęp do Boga, gdzie Bóg nie jest sędzią, lecz jest Ojcem, gdzie nie boimy się sądu, ale biegniemy w Boże ramiona. Halleluja! To jest to, co mamy w Chrystusie, zobaczcie. To jest Twój wybór dzisiaj, czy chcesz żyć w bojaźni Bożej. Ci ludzie czasami mówią, że a, bo diabeł to i diabeł tamto, bo diabeł go skusił, bo diabeł i wszystko na tego diabła wydaje się czasem, że on więcej może niż Pan Bóg, tak niektórzy opowiadają. Wiecie, na czym z nim polega problem? Że gdyby rzeczywiście diabeł mógł tyle zrobić w Twoim życiu złego, co Ty mówisz, to Boży sąd by był niesprawiedliwy. No bo jakby Cię Bóg mógł sądzić, skoro to nie Ty, tylko diabeł. Zgadza się? To Bóg jest niesprawiedliwy w takim razie. No bo jak On może sądzić Ciebie, biedaka, nieszczęśnika, żeś się stał jak świniak, to nie Ty. Diabeł Ci wziął i nalał. Jak Bóg Cię może sądzić, że kradniesz? No przecież ja nie kradnę, diabeł kradnie, a tylko rękę miałem. To Ty decydujesz. To Ty decydujesz, czy potrafisz korzystać z tego, co leży koło Ciebie i kupować, czy kraść? Czy potrafisz korzystać z tego, co Cię otacza? A decydujesz na podstawie słowa, które Ci Bóg daje i prawdy, którą wybierasz w bojaźni Bożej. Dlatego bojaźń Boża jest taka ważna. Widzicie, poza Chrystusem Bóg jest niebezpieczny i ludzie się boją Boga nie w taki sam sposób jak wierzący. Ludzie się boją Boga trochę jak mitycznego Zeusa, wiecie. Mają taki obraz Boga, takiego wściekłego dziadka z brodą, z piorunem takim w ręce, który patrzy komu przylać. I boją się Jego i jeszcze wszystkiego innego na świecie. Co za straszne życie. A my mamy Jezusa, w którym dzisiaj możesz położyć wszystkie swoje troski. Nie musisz się bać meteorytów. Nie musisz się bać tego asteroidy, co podobno nadciąga. Nie musisz się bać talerzy latających, wojny, końca świata. Naszym życiem rządzi Bóg, a nie jakiś czarny kot. I to jest coś, co Bóg chce nam dać. To jest nasze poznanie. Gdzie... I kończąc jeszcze jednym wersetem, chcę zamknąć. Wiecie, ja jestem taki kaznodzieja, który podchodzi do lądowania jak Jumbo Jet, powoli. Jak ktoś leciał z Kanady, znaczy z Europy do Kanady albo do Stanów, to oni już 2 godziny przed lądowaniem mówią, że się rozpoczyna procedura. Rozpoczynam procedurę. Alleluja. Także zapnijcie pasy, co? Słowo Boże mówi tak. Miłość i wierność oczyszczają od winy. Posłuchajcie naprawdę, rzeczywiście nie będę już długo mówił. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego, mówią przypowieści 16 rozdział. I to jest cel mądrości i poznania. Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. Po to Bóg Ci daje mądrość i poznanie, abyś miał bojaźń Pana i abyś mógł się trzymać z dala od tego, co złe. I teraz największa pułapka diabelska, jaka tu jest. Chcę Wam powiedzieć o pułapce jeszcze. To jest, kiedy człowiek przestaje się bać Boga, a zaczyna się bać ludzi. Połowa z nas doświadczyła tego w swoim życiu, gdzie połowa, wszyscy prawie, że często baliśmy się bardziej Boga niż ludzi, prawda? I znaczy ludzi niż Boga. I popełnialiśmy błąd. Bo zamiast żyć tak, jak Pan chciał, to myśmy się bali, co ludzie powiedzą. I mówiliśmy to, co niepotrzebne i robiliśmy. Wiecie, i wtedy klatką, pułapką, w której umierasz powoli z głodu, stają się ludzkie opinie. To, co powiedzą ludzie, co myślą ludzie. A Bóg mówi, nie patrz na to, czy się zawsze podobasz ludziom, bo nie zawsze możesz. Cieszę się, że możemy się podobać dzieciom Bożym, choć też nie zawsze. Ale często światu nie będziemy się podobać. I najlepszą receptą jest tutaj mądrość. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Jej początkiem jest porzucenie ciągłego strachu przed tym, co pomyślą ludzie, na rzecz bojaźni Bożej, bracia i siostry. Bojaźń Boża nie jest przypadkowym stanem. To Ci się samo dzisiaj nie przyczepi do włosów. To jest dziś Twoja decyzja, czy chcesz bać się Pana bardziej niż swojego szefa i niż okoliczności. To coś, co postanawiasz pielęgnować i umacniać. To coś, że postanawiasz kochać to, co On kocha i nienawidzić to, czego On nienawidzi. Nie bać się Boga, to robić to, co się chce. Nie bać się Boga, robić to, co się mi podoba. I nie oszukujmy się wtedy, że to jest chrześcijaństwo. Na co wtedy nasze w ogóle modlitwy? Kończąc powoli. Początkiem mądrości jest bojaźń. Jej końcem jest miłość do Boga. Końcem mojej wiary, tej, której sprawcą i dokończycielem jest mój Pan, jest całkowita moja miłość do tego, który mi ją dał i który ją we mnie kończy. Widzicie, według diabelskiego planu miałem żyć jako pijak na osiedlu w Bielsku Białej. Diabeł chce, żeby nasi mężczyźni chodzili w obsikanych, brudnych spodniach, mieli czerwone gęby od alkoholu, zataczali się od krawężnika do krawężnika, nie szanowali swoich żon, bali się byle czego i byli leniwi. A Bożą wolą dla Ciebie jest, abyś był ozdobą swego domu. Tym, który jest błogosławieństwem dla swojej żony i dzieci. Tym, który ma siłę stanąć i powiedzieć, a ja się boję Boga. A świat powie, słuchaj, uważaj, masz dzieci i żonę. A ja się boję Boga, bo On jest sędzią. Bo On jest tym, który wie. Widzicie, bez tego nie poznacie, i oczywiście to samo tyczy się sióstr, a nie tylko do braci mówiłem. Bez tego nie poznamy woli Bożej dla naszego życia. Jeżeli nie chcemy się liczyć z tym, co do nas Bóg mówi, to dlaczego ma marnować czas i do nas mówić? Ja często w różnych miejscach tłumaczę ludziom, na czym polega poznanie woli Bożej. Ja często słyszę, jak ludzie mówią, że wola Boża dla ich życia to jest taka, ciaka, owaka. Ja Ci coś powiem. Wola Boża, jej pierwszym filarem jest to, że będziesz wierzył to, z czym Bóg przyszedł do tego świata i co Bóg zaplanował, i uwierzysz w to słowo. Jeśli ten filar stoi dobrze, to teraz drugi filar poznania woli Bożej to jest moralna wola Boża. Jeżeli będziesz przestrzegał tego, czego naucza Pan, to pomiędzy tymi dwoma filarami pojawi się dla Ciebie światło, Twoja osobista wola Boża. Jeżeli masz za nic tą księgę i to, czego ona uczy, nie licz na to, że Bóg Cię gdzieś pośle. Bóg nie objawi Ci swojej woli dla Twojego życia, jeżeli będziesz podważał to, co mówi Jego Słowo. Wiecie, na przykład, jeśli Bóg powoła kogoś, masz jechać na misję do Polski, to ja mogę powiedzieć amen, mnie Bóg powołał na misję do Polski, ale nie znaczy to, że Ciebie powołał. Ja Cię nie mogę zmuszać. Ale jak Biblia mówi, nie kradnij, to nie jest tak, że ja mówię, wiesz co, no ja się zastanowię jeszcze, czy mam nie kraść. Mi jakoś Duch Święty tego nie objawił jeszcze. To jest moralna wola Boża. Jeden z filarów chodzenia z Bogiem. Bój się Pana. To znaczy, nie rób tego, co chcesz, ale tego, co On mówi. Chciałbym dzisiaj wezwać Was do modlitwy. Kochani, mnie Pan wyciągnął z łoża śmierci, a też wiele zmienił w moim życiu. Nie tylko przez to, ale przez ostatnich ileś tam lat, odkąd uwierzyłem w Niego, zmienia mnie, zmienia. I coraz bardziej, kiedy patrzę na Jego zmiany, wydaje mi się, że to już była taka najmocniejsza. A potem się okazuje, że On ma jeszcze bardziej mocne i jeszcze ciekawsze rzeczy. Bóg chce zmieniać i Twoje życie. Chciałbym dzisiaj modlić się z tymi z Was, którzy poszukują woli Bożej. Ale przede wszystkim chciałbym się modlić też dzisiaj z tymi z Was, którzy doświadczają strachu. Czy wiesz o tym, że nie musisz żyć w ciągłym strachu? Strach to jest związanie. Bój się Pana, a będziesz się mógł przestać bać wszystkiego innego. I to jest, najpierw się to robi wiarą, a potem to się już wie, wiecie? To na początku tylko człowiek musi strasznie jakby się wysilić w swojej wierze, a potem to jakoś tak samo przychodzi. I wtedy zaczynasz chodzić sobie z Panem bardzo taki bezpieczny. Chciałbym, aby dzisiaj tu z przodu, tu są bracia pastorzy i ja jestem. Wiecie, my nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, super kapłanami, że jak tu przyjdziesz i jak ten gość cię dotknie, to coś się zmieni. Musisz się dotknąć Jezusa. On ci może pomóc, jego wiara może być twoim błogosławieństwem, ale musisz ty przyjść do Pana Jezusa, nie do mnie. I chciałbym dzisiaj zapytać, jeśli są osoby na tym miejscu, które żyją w strachu, w lęku, potwornie się boją i czują, że grozi im, że albo zwariują, albo ustąpią, albo przestaną żyć tak, jak powinny, bo strach je paraliżuje. Jeśli są na tym miejscu osoby, które poszukują woli Bożej dla swojego życia, to ja chciałbym was dziś wezwać tutaj do przodu do modlitwy. Powstańmy teraz i chciałbym się pomodlić nad wami wszystkimi. A w czasie, kiedy zespół będzie grał, niech przyjdą tu osoby, które chcą się modlić, aby Bóg usunął strach z twojego życia. Staniemy i powiemy razem: Panie Jezu, nie zgadzam się z tym strachem, ja nie chcę się bać, przyjdź, niech twoja bojaźń będzie w moim życiu. Amen. Halleluja, uwielbiajmy Pana. Panie, dzisiaj przynoszę przed twoje oblicze każdego, kogo serce żywo zareagowało na to, co Twój Duch Święty szepta do nich, Panie. Ty widzisz, w jakim stanie oni przyszli i znasz prawdę. Panie, przez nasze maski, przez nasze uśmiechy, przez nasze pozy, Ty widzisz prawdę o tym, kim jesteśmy. Dziękuję Ci, że zobaczyłeś prawdę o mnie i o każdym na tym miejscu. Panie, za chwilę potrzebujemy Twojego szczególnego dotknięcia. Będziemy się modlić o tych naszych kochanych braci, siostry, którzy się mają przyznać, że słabo im i trudno się idzie przez życie, a my chcemy ich błogosławić. Pomasz tych, którzy będą się modlić i daj Twoją obecność, abyśmy mogli im służyć tak, jak Ty byś to zrobił, tak, jak Ty byś tego chciał, mój Zbawicielu. Błogosław Twoje dzieci na tym miejscu. Chwała Tobie. Halleluja. Halleluja. Chwała Jezusowi. Przyjdź tutaj do przodu nie dlatego, że ludzie tu są, ale dlatego, że chrześcijanie uzgodnili, że dzisiaj razem się będziemy modlić. Gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu się zbierze, tam On jest na tym miejscu. Jeśli dwoje z was uzgodniłoby coś i w zgodzie się o to modliło, Bóg nam to będzie dawał. Przyjdź tutaj nie z powodu mnie, ale z powodu tego, że uzgodniliśmy, że masz potrzebę i Pan o niej wie i chcemy się modlić. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Dziękuję Tobie, że Tyś mi, Panie, w słabości był siłą. Teraz, Panie, widzisz, którzy tu idą do przodu, Panie. I wiesz, że nic nie mogę im dać, a Ty masz wszystko. Chwała Tobie i cześć. Chwała Tobie i cześć. Chwała Tobie i cześć. Alleluja. Ja bym prosił pastorów, aby przyszli tu do przodu. Alleluja. O co się, bracie, mogę modlić? No
właśnie. Mądrość, poznanie wolej Bożej. Teraz, bo jest taka duża zmiana, decyzja. Podjąłem w służbie i trochę się też boję, że to nie jest. Nie, po prostu szukam w tym Pana. Daję chwałę.
Zrób to, co.
Oddaję Ci. Całe serce swe. Święty.
oddaję Ci. Całe serce swe. Święty, 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 wszechmogący Jezu. Święty, 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 wszechmogący Jezu. Całą chwałę i cześć oddaję Ci. Całe serce swe oddaję Ci chwałę. Całą chwałę i cześć oddaję Ci, oddaję Ci. Całe serce swe. Święty, 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 wszechmogący Jezu. Święty, 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 wszechmogący Jezu. Święty, Jezu. Oddaję Ci chwałę i cześć, Duchu Święty. Duchu Święty.
Jeden, dwa.
Ciebie wielbię, Królu chwały, Tobie chwała, cześć. Ciebie wielbię, Bogiem. Jesteś Bogiem tak wspaniałym, Ty zbawiłeś mnie. Och, uwielbiony Pan, och, wywyższony. Ciebie wielbię, Królu jesteś Bogiem,
jesteś Bogiem,
tak wspaniały, Ty zbawiłeś mnie. O, uwielbiony Pan, o, wywyższony Pan, o, Panie Jezu nasz, bądź uwielbiony tak, o, uwielbiony Pan, o, wywyższony tak. O, Panie Jezu nasz, bądź uwielbiony tak, ja Cię uwielbiam, ja Cię wywyższam. Twe imię na wieki, Tyś jest uzdrowieniem mym, Tyś jest uwielbieniem mym, Ty mnie uwolniłeś, uwolniłeś Panie mnie, uwielbiam Cię. Królu chwały, dotknij się nas. Królu chwały, objaw się wśród nas. Królu chwały, zapraszamy Cię do grona świętych wśród nas. O, Tobie jest chwała należna. O, Tobie jest chwała.